Dzień dobry, panie kapitanie, witam słuchaczy Radia Gdańsk.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam radiosłuchaczy.
Pierwsza łopata wbita w październiku 2018 roku, już w tą sobotę, czyli 17 września 2022 roku, zostanie otwarty kanał przez Mierzeję Wiślaną. Czy wszystko już jest zapięte na ostatni guzik, panie kapitanie?
Tak, możemy powiedzieć, że wszystko jest zapięte na ostatni guzik, przygotowane. Chociaż wracając do dat, to w październiku 2019 roku żeśmy podpisali umowę z naszym wykonawcą, konsorcjantem na realizację pierwszego etapu inwestycji, czyli przejścia przez Mierzeję Wiślaną. Natomiast w kwietniu 2020 roku nasz wykonawca pojawił się na placu budowy i w zasadzie to 2 lata z małym kawałeczkiem zajęła nam budowa drogi wodnej w postaci tych dość ciekawych i ładnych budowli hydrotechnicznych.
Ładne i ciekawe budowle hydrotechniczne, ale też chyba wielkie wyzwanie dla was jako inwestora.
Tak, wielkie wyzwanie. My nie mamy wprawy w budowaniu śluz morskich. To jest pierwsza śluza, którą w historii budujemy jako administracja morska. A wiadomo, jeśli śluza i przejście przez Mierzeję Wiślaną, a część lądową, no to musimy też zbudować połączenia drogowe. I tutaj po raz pierwszy realizowaliśmy budowę mostów, 2 mostów, które pojawiły się na śluzie, most południowy, północny, jak je nazywamy. I te mosty są ciekawym rozwiązaniem technicznym. Obracają się wokół pionowej osi obrotu, a przęsła tych mostów to 60 metrów. I ta praktyka i przygotowanie tej inwestycji pozwoliło nam również na realizację i planowanie mostu w Nowakowie, gdzie ten most będzie troszkę większy, a rozpiętość przęsła to będzie 104 metry.
Panie kapitanie, sceptycy, bo są i tacy, mówią o tym, że kanał jest za płytki, za wąski, że to nie jest wystarczający przekop, by port w Elblągu stał się istotnym na mapie naszych portów. Czy mają rację?
My możemy wielopłaszczyznowo rozważać to, czy budowla jest za mała, za duża w ramach tych perspektyw rozwojowych. Natomiast rzeczywiście śluza, która zapewni i droga wodna, która zapewni możliwość dotarcia do portu elbląskiego statkom o zanurzeniu 4,5 metra, będzie to zanurzenie zwiększała o 2 metry. 2 metry praktycznie. Jako marynarze, jako konstruktorzy statków wiemy, że statek ma taki współczynnik TP 1 cm lub 1 cal. I tam są podane masy, ciężary, jakie statek musi przyjąć, żeby zanurzenie zmienić o 1 cm. No i tutaj od razu możemy też powiedzieć, że to, co do tej pory obejmowało masę ładunku 800 ton, 900 czasami, w tej chwili zwiększy się za pomocą jednego transportu do 4,5 tysiąca. A więc tu nie trzeba być zbyt dobrym matematykiem, żeby zobaczyć, że prawie 6-krotny wzrost masy towarowej, która będzie mogła być za jednym transportem dostarczona do portu. A to, czy port będzie wykorzystywał ten potencjał, to pokaże nam czas. Oczywiście optymiści mówią, że te 1,5 miliona ton, które są planowane na początek, to trochę zbyt mało, że ten potencjał jest dużo większy, drzemiący w porcie. No i ja do takich optymistów się zaliczam. Ale dajmy sobie czas, dajmy sobie ten czas już po zakończeniu całości inwestycji, co nastąpi w przyszłym roku, żebyśmy mogli zobaczyć, w jaki sposób ten rozwój zarówno przewozów towarowych, jak też turystycznych i w jaki sposób ten rozwój tam następuje.
Mówi pan, że całkowite zakończenie w przyszłym roku, to wyjaśnijmy naszym słuchaczom, co jeszcze pozostanie do zrobienia po otwarciu już samego przekopu.
Tak, droga wodna to przecież nie tylko przejście przez Mierzeję Wiślaną. Zaczyna się ona od Zatoki Gdańskiej, od tego portu osłonowego, a więc falochronu wschodniego, który zbudowaliśmy i ma długość ponad 1000 metrów, i zachodniego, który ma 540 metrów długości. Ten port osłonowy ma za zadanie pomagać statkom w postaci zminimalizowania oddziaływania przyrody, oddziaływania morza na wejście do śluzy, czyli to wejście będzie bezpieczne. Przejście przez Mierzeję Wiślaną, a później Zalew Wiślany. Zalew, gdzie mamy 10 kilometrów drogi, wchodzimy na rzekę Elbląg i tam 10,8 kilometra, łącznie z tym mostem, o którym już wspomniałem, w Nowakowie, i docieramy do portu elbląskiego, do obrotnicy w porcie elbląskim. Całość drogi to prawie 25 kilometrów, 20 ze względu na to, że myśmy rozszerzyli tę infrastrukturę dostępową do portu dwa razy poprzez zmianę aktów prawnych i określenie tej infrastruktury dostępowej. Raz wydłużyliśmy odcinek rzeki prowadzący do portu w Elblągu o 2,5 kilometra, a w ostatnim okresie o 2 kilometry, czyli te 4,5 kilometra nam w obowiązku zapewnienia żeglugi i pogłębiania i utrzymania torów doszło, ale to doprowadziło do tego, że doprowadziliśmy też drogę do obrotnicy, a więc do portu w Elblągu.
Pierwszy statek 17 września, rozpoczęcie uroczystości o godzinie 12. Czy jest pan dumny, że to będzie Zodiak, czyli wasz okręt flagowy?
Oczywiście, że dumny jestem, że to administracja morska, że ten statek będzie jako pierwszy oficjalnie opuszczał śluzę. Te statki obsługi, jeśli chodzi o inwestora i też jeśli chodzi o nasze jednostki Urzędu Morskiego, one tam się pojawiały i cały czas są obecne podczas budowy. Natomiast to nie była ta normalna eksploatacja. Ta normalna eksploatacja nastąpi od dnia 18 września 2022 roku i będzie trwała przez następne kilkadziesiąt lat, a być może, że nawet ta ilości lat będą szły w setki.
Czy to oznacza, że 18, czyli w najbliższą niedzielę, żeglarze będą mogli już skorzystać z Mierzei, z przekopu Mierzei Wiślanej?
Tak, myśmy o tym mówili, że my niestety nie możemy połączyć tej oficjalnej uroczystości ze względu na ilość jednostek biorących udział, tych jednostek służby państwowej, a więc Marynarki Wojennej, Straży Granicznej, SAR-u, czyli Search and Rescue, służby Żandarmerii Wojskowej, Krajowej Administracji Skarbowej, Policji i Urzędu Morskiego, czyli Administracji Morskiej. Tych jednostek będzie sporo. One będą uświetniały swoim widokiem z rozpostartymi kodami sygnałowymi, czyli tak zwaną galą banderową. Na statkach będą uświetniały uroczystość otwarcia. I Zodiak jako pierwszy oficjalnie będzie wychodził ze śluzy, co oczywiście będzie zaanonsowane i pewne opisy będą tutaj załączone w postaci nagłośnienia tego, co się dzieje, jak wygląda w ogóle cała procedura i harmonogram wyjścia statku ze śluzy. Bo to jest dość skomplikowana wbrew pozorom operacja, bo wydaje się, że tylko otworzyć bramę i odwieźć most i już mamy drogę wodną, mamy gotową do ruchu, ale w ślad za tym idzie konieczność zamknięcia drugiego mostu, tak żeby on był otwarty z kolei dla ruchu kołowego. I temu ma służyć nadrzędny system sterujący kapitanatu portu Nowy Świat. W tej chwili trwają próby tego systemu. Ostatnie prace, jeśli chodzi o przekazanie całości i tej części inwestycji, również postępują dość dynamicznie. Załoga skromna jak na razie, ale kapitanatu Nowy Świat służby dyżurnej uczy się tych dość skomplikowanych, no i nowatorskich rozwiązań dla administracji morskiej, bo myśmy kierowali ruchem wodnym, natomiast tutaj mamy również za zadanie przekierowywanie ruchu lądowego.
Panie kapitanie, zacytuję słowa pana Jarosława Kaczyńskiego. Obrona stoczni Przekop Mierzei Wiślanej to inwestycje dotyczące naszej integralności terytorialnej, naszej godności narodowej. Jak pan ocenia tą decyzję o budowie, no i to uruchomienie? Czy to rzeczywiście te lata po II wojnie światowej, które zamknęły dla nas trasę Elbląg-Bałtyk, bo cieśnina Piławska była kontrolowana przez Rosjan, już się skończyły, już możemy mówić o tym, że to jest otwarta droga do rozwoju tych terenów?
Ja nie chciałbym tutaj oceniać, bo nie jestem uprawniony do tego. Natomiast ja mówię, że są takie rzeczy dziejowe, konieczności, które powinny zafunkcjonować. I na pewno ta droga wodna, przejście przez Mierzeję Wiślaną, właśnie ten element, który będzie otwarty 17 września, to jest rzeczywiście ta konieczność dziejowa i historyczne wydarzenie, bo będziemy mieli dostęp do tej części Zalewu Wiślanego, portów zalewowych Elbląga, już niezakłócony, już nie będziemy musieli przez wody sąsiada przechodzić, uzyskiwać pozwoleń. Administracja morska będzie decydowała o tym, w jakiej kolejności te statki będą przechodziły. A ja zawsze mówię o tych służbach państwowych, bo te okręty i statki wymieniłem. Natomiast do tej pory tylko dwa razy w historii, w latach 40. i w 93. roku, taki okręt służby państwowej przepłynął przez Cieśninę Piłaską do portu elbląskiego. Straż Graniczna ma za zadanie strzec granicy państwa polskiego, ale też granicy Unii Europejskiej. I to przebazowanie takie niezakłócone statków, okrętów w tej sytuacji, która w tej chwili ma miejsce, jest nie w ogóle trudne do określenia i wycenienia, bo tutaj żadne pieniądze, powiedzmy, tej naszej niezależności nie są w stanie określić i wszystkie środki, które na ten cel zostały zrealizowane, one zostały w sposób właściwy przekierowane. Elbląg na to czekał od czasów powojennych. Wystarczy wspomnieć, bo dużo mówimy o historii, o królu Batorym, ale Eugeniusz Kwiatkowski, mąż opatrznościowy, człowiek, którego możemy śmiało określić mianem wizjonera. On widział taką potrzebę po wojnie budowy drogi wodnej przez Mierzeję Wiślaną. A więc realizujemy to, co powinno być zrealizowane kilkadziesiąt lat temu. Na pewno gdyby to dotyczyło państw takich stricte morskich, Holandia, Belgia, ileż tam jest tych różnych rozwiązań hydrotechnicznych, które nikogo nie dziwią, bo my mamy czerpać pożytki z morza, mamy mieć możliwość kontaktu z morzem, wyjścia niezależnego z Zalewu Wiślanego na morze i poczucia tego pełnego wiatru i możliwości dotarcia do najdalszych portów w Europie i świecie.
A mieszkańcy tamtych okolic też to najwyraźniej czują. Doktorantki Uniwersytetu Gdańskiego opublikowały ostatnio raport z badań ankietowych dotyczących właśnie przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Poparcie dla tej inwestycji wyraziło 57% badanych osób i większość także z badanych, bo blisko 70% uważa, że przekop Mierzei Wiślanej spowoduje rozwój turystyki w regionie oraz wydłużenie się sezonu turystycznego. Są też obawy pewne. Obawiają się powodzi mieszkańcy i lokalnych podtopień. Czy jest się czego bać?
Nie mamy czego się bać. To, że te proporcje i procentowy udział zwolenników, ludzi, którzy upatrują tych plusów, jeśli chodzi o przejście przez Mierzeję Wiślaną i później budowę całej drogi wodnej, że jest coraz więcej, to cieszy, bo my po zapadnięciu pewnych decyzji, o których żeśmy mówili, a więc przyjęciu uchwały przez Radę Ministrów i później przez Sejm przyjęcie tej specustawy, jak ją nazywamy, dotyczącej budowy drogi wodnej, gdzie przecież ponad 400 posłów głosowało za, czyli te procentowy udział zwolenników już nie dziwi i będzie ich coraz więcej w miarę eksploatacji. Natomiast przeciwnicy dobrze, że są, dobrze, że dyskutujemy, tylko że ten czas dyskusji w pewnym momencie się kończy. Jeśli chodzi o sprawy związane z realizacją inwestycji, ochroną środowiska, My musimy powiedzieć, że to najbardziej przebadana chyba inwestycja w kraju. Jakbyśmy zadali sobie trudu i popatrzyli, ile było różnego rodzaju opracowań, jak obszerne te opracowania były, a też decyzje środowiskowe, które zakreślają nam w pewnych granicach monitoring nawet dziesięcioletni, jeśli chodzi o oddziaływanie inwestycji na środowisko, to są te elementy, które powinny wszystkich uspokoić i nie ma się czego obawiać. Jeśli chodzi o sprawy powodziowe, przecież my aktywność wykazujemy dość dużą. Wystarczy tutaj wspomnieć o naszej inwestycji zrealizowanej nakładem 35 milionów budowa wału przeciwpowodziowego w Krynicy Morskiej. To jest nic innego jak tylko zabezpieczenie się przed tym szkodliwym czy niszczycielskim działaniem żywiołu i to robimy. To w ramach statutowej powinności Urzędu Morskiego i naprawdę nie ma się czego bać. Strach ma wielkie oczy. Natomiast takich budowli jest naprawdę na świecie dość sporo. One służą człowiekowi, a też i przyroda to akceptuje. Wystarczy popatrzeć, jak szeroko, jakie mieliśmy towarzystwo podczas budowy i te zarówno ptaki, jak i foki nie zniechęcał ich hałas, tylko towarzyszyły naszym wykonawcom podczas całej budowy.
Panie kapitanie, w takim razie pozostaje nam zaprosić. 17 września, godzina 12. Wszystko rozpoczyna się na Mierzei Wiślanej. Zgadza się?
Tak jest. Wszystko rozpoczyna się 17 września. Data bardzo znamienna w naszej historii i data, która na pewno zapadnie w pamięć już nie tylko jeśli chodzi o tą napaść Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku, ale również o oddaniu drogi wodnej, tej, która będzie nas uniezależniała od sąsiada i tej, która będzie dawała nowy impuls rozwojowy dla gmin nadzalewowych i Elbląga.
Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję bardzo, kłaniam się i pozdrawiam pana redaktora i radiosłuchaczy.